Ziarna losu.
Kościół się ewangelicki palu, mi wtedy uciekali, ach, ja wam mógł powiedzieć godzinami.
W ogóle u mnie w domu zawsze było tak, że się historie rodzinne tak przekazywało.
Tu taki mieszka we wojnie Frelwald, to jego syn zginął na froncie wschodnim.
I wie pani, i dlaczego nam się chce? Bo jest zgoda we wsi.
Adriana Andrzejewska-Kuras, witam państwa. Dziś w Ziarnach Losu audycja z cyklu Bohaterowie. Kiedy mówimy o bohaterach wojennych, najczęściej mówimy o mężczyznach. Tymczasem, jak powiedział mi jeden z historyków, z którym spotkałam się przygotowując dzisiejszy reportaż, kobiety były równie ważne w działaniach konspiracyjnych jak mężczyźni. Były bowiem na przykład łączniczkami, a to łączność właśnie jest nerwem konspiracji, jak powiedział mi ów historyk. O pamięć o kobietach zresztą bardzo mocno zabiegała generał Elżbieta Zawadzka, jedyna kobieta wśród cichociemnych, i to właśnie w archiwach fundacji jej imienia można znaleźć dokumenty o działalności bohaterki mojego dzisiejszego reportażu, Honoraty Modrzyńskiej. Honorata jako bardzo młoda dziewczyna, bo 18-letnia, zaczęła działalność w konspiracji i zaczęła wykonywać bardzo odpowiedzialne zadania. To, co przeżyła, odcisnęło na niej piętno na całe życie, do tego stopnia, że nawet jej dzieci nie znały jej historii. A całą prawdę o mamie poznały wiele, wiele lat po jej śmierci. Historię Honoraty Modrzyńskiej poznają państwo po piosence.
I heard that you're settled down, that you found a girl in your married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. Hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. Instead, you know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bitter sweet?
hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you. Say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead.
Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Honka.
Walczyli o wolność. Zasługują na naszą pamięć. Bohaterowie w Polskim Radiu PIK.
Stoję na rogu ulicy Warszawskiej i Poniatowskiego w Toruniu. Ulica w centrum miasta, ruchliwa, i na tym rogu stoi budynek. Elewacja pomalowana, otynkowana, widać, że budynek jest odnowiony. Na okurzonych szybach od frontu, od ulicy Warszawskiej, widnieje napis lokal do wynajęcia. A od ulicy Poniatowskiego na drzwiach wisi kartka, że oto tutaj siedzibę ma klub sportowy, Toruński Klub Tenisa Stołowego. Z zewnątrz ten budynek wygląda niepozornie, ale wewnątrz kryje w sobie dużo tajemniczych miejsc, tajemniczych przejść. No i historię Honoraty Modrzyńskiej, która przeprowadziła się jeszcze przed wojną do Torunia, właśnie do tego budynku, razem z rodzicami i rodzeństwem.
Tu mam taki album rodzinny, który zrobiłem. Swego czasu to jest dom, który znajduje się w Toruniu, moich dziadków. Ja również tam zamieszkiwałem od 50. do lat 60., a więc w okresie wczesnej mojej młodości. Mimo iż budynek był zlokalizowany na obrzeżach centrum, to jednak jak się weszło do wnętrza tej posesji, to miało się wrażenie, że jest się na wsi. Dziadkowie tam zamieszkali w 1932 roku.
Tu mamy dziadka, tak? Na tym zdjęciu?
Dziadek,
o, babcia.
Dziadek, babcia. Tu jest Honka i Genia, a tu w tle stoi mój ojciec.
Najstarszy syn.
Tak.
Aniela i Damazy Modrzyńscy mieli 7 dzieci, syna i 6 córek. Początkowo mieszkali w okolicach Ostródy, później niedaleko Kowalewa Pomorskiego. Do Torunia przenieśli się, by dać szansę dzieciom na zdobycie dobrego wykształcenia w szkole średniej.
Mój ojciec w 1932 roku kończy szkołę średnią, handlową. No i po ukończeniu tej szkoły zostaje zakwalifikowany do uczestnictwa w jednorocznym kursie podchorążych w Grudziądzu. On przez jakiś okres czasu jeszcze zamieszkiwał z rodzicami. Tam często odwiedzali go koledzy podchorążowie, młodsi oficerowie. Dlatego to w mieszkaniu rzeźnika przebywali młodzi oficerowie. A jeszcze wabikiem dodatkowym było to, że posiadał on 3 dorastające, urodziwe siostry, Honorata, która również uczęszczała do szkoły średniej, gimnazjum Królowej Jadwigi, ukończyła to gimnazjum i w bardzo młodym wieku, bo nawet nie mając 18 lat, w 1938 roku już jest w Warszawie, gdzie kontynuuje naukę w Wyższej Szkole Modniarstwa i Krawiectwa. No a trzeba jeszcze powiedzieć, że z domu wszyscy wynieśli bardzo silne poczucie patriotyzmu i dumy z tego, że są Polakami. W tym czasie poza domem przebywa mój ojciec, bo zawarł związek małżeński z moją mamą, jego młodsza siostra Eugenia. I w momencie, kiedy zbliżył się wybuch wojny światowej, no to dziadek z babcią mieli jeszcze w domu 3 dzieci. Było to mieszkanie położone na parterze. Tam były liczne przejścia i świetnie się nadawała ta lokalizacja na ewentualną konspirację. Mój ojciec w momencie wybuchu wojny dostał rozkaz mobilizacyjny, no i jego oddział udał się w rejon Tczewa, gdzie broniono brzegów Wisły i mostu. Dwa dni po wybuchu wojny, ponieważ ojciec został awansowany do stopnia oficerskiego, a był młodym człowiekiem wówczas, miał 25 lat. Dopiero w życie wkraczał. A tu już taka trauma. Został ranny i jego ordynans przyjechał jeszcze na motocyklu i poinformował mamę, że ojciec znajduje się lekko ranny w Grudziądzu. No ale później nastąpiła ewakuacja szpitala, prawdopodobnie na wschód, i ojciec przepadł bez wieści, nie odnalazł się do dnia dzisiejszego. Tymczasem coś działo się w Toruniu. W momencie wybuchu wojny wybuchła niesamowita panika. Ludzie uciekali tłumnie. Coraz więcej informacji docierało o okrucieństwach Niemców, o rozstrzeliwaniach, o wieszaniu, o bestialstwie. Ludzie byli przerażeni, pozbawieni wszelkiej informacji. Nagle zakazano im używania języka polskiego. Wcielono tereny tutaj nasze do Reichu. Uciekały tłumy, ale nie uciekł mój dziadek. No bo on doszedł do wniosku, że to nie ma sensu, żeby uciekać, bo i tak nie ucieknie przed przeciwnikiem. No i dobrze zrobił, bo ci, którzy pouciekali, a przeżyli tą ucieczkę, wszyscy później wracali zmaltretowani do miejsc swojego zamieszkania. W tym czasie, kiedy armie polskie zostały rozbite, wydawało się, że Polska jest bezbronna, że nie ma ratunku. No ale nie wszyscy ludzie tak myśleli. Bowiem w Toruniu pojawił się u moich dziadków, bo był to ich znajomy, jeszcze z okresu przedwojennego, Paweł Piątkowski, oficer 4. Pułku Lotniczego w Toruniu, który miał powierzone przez dowództwo zadanie utworzenia kierowniczej komórki konspiracyjnej Okręgu Pomorskiego. No i postanowił tą komórkę konspiracyjną Okręgu Pomorskiego utworzyć w mieszkaniu moich dziadków. W tych dniach pojawiła się również honorata. No, Warszawa była zajęta już przez Niemców. Były to pierwsze dni października i nie chciała tam przebywać. Była zrozpaczona tym, co się stało. No, przyjechała do Torunia, została tam w mieszkaniu rodziców Pawła Piątkowskiego.
Ze wspomnień Witolda Lędziona, późniejszego męża Honoraty Modrzyńskiej. W mieszkaniu jej rodziców odbyło się w połowie października 1939 roku pierwsze zebranie wydzielonej komórki Komendy Obrońców Polski do zadań specjalnych, głównie wywiadu. W jej skład weszli Paweł Piątkowski, Marian Tuszyński, Zofia Jackowiakówna, Honorata Modrzyńska i Witold Lędzion. Wszyscy członkowie tej grupy otrzymywali najczęściej zaproponowane przez siebie zadania.
Ta organizacja była znana, nawet bardzo znana, na samym początku okupacji. Przede wszystkim z tego względu, że jako pierwsza wydała drukowaną gazetkę konspiracyjną. Ona się nazywała Polska Żyje, popularnie nazywana Perzetką. Właśnie wydawana przez tą organizację Komenda Obrońców Polski. Taka dziwna nazwa. Najpierw oni się nazywali Obrońcy Polski, potem zmienili na Komenda Obrońców Polski, prawdopodobnie ze względu na ten skrót KOP, nawiązujący do Korpusu Ochrony Pogranicza, takiej elitarnej formacji, która miała chronić polskie granice wschodnie. Niewiele wiemy o samej genezie organizacji, dlatego że ci, którzy zakładali organizację, nie żyją, czy zginęli już w czasie okupacji, i w związku z czym jedynie w oparciu o dokumenty Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, Pełni Armii Krajowej, powojenne relacje, śledztwa. Udało się po prostu odtworzyć niektóre rzeczy, ale niestety nie wszystkie. Można przypuszczać tylko, że geneza organizacji z pewnością była powiązana z przygotowaniami do konspiracji czynionymi już przez wojsko przed wojną. I te przygotowania najbardziej zaawansowane były, jeśli chodzi o dywersji pozafrontowej, na Pomorzu i na wschodzie. KOP nigdy, czy później Polska Armia Ludowa, nigdy nie zostały z ZWZK scalone. Na samym początku te powiązania międzyorganizacyjne były bardzo różne i silne. I do dnia dzisiejszego w zasadzie nie wiadomo, czy to wynikało z tych przedwojennych relacji, czy to były kwestie kontaktów koleżeńskich, przyjacielskich, a więc członkowie należący do jednej organizacji byli również członkami innych organizacji. Nie przyznawali się do tego. Sieci dywersji pozafrontowej na Pomorzu były najbardziej rozbudowane. Typowano do tych sieci ludzi, którzy dawali gwarancję wykonania zadań. Oni byli wielokrotnie w okresie międzywojennym szkoleni na różnych kursach. Uczono ich techniki konspiracji, ale również szyfrowania, zbierania informacji wywiadowczych, strzelania, wysadzania. I tutaj na terenie Pomorza była taka organizacja Grunwald. W zasadzie można powiedzieć, od niej się zaczęło. Grunwald stał się taką kuźnią kadr dla konspiracji pomorskiej i w zasadzie członkowie Grunwaldu później i byli założycielami, jednymi z pierwszych struktur Okręgu Pomorskiego Służby Zwycięstwa Polski Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej i druga część struktur Pomorskiego Okręgu Komendy Obrońców Polski. Po prostu z tej samej organizacji, jak gdyby na rybek był, i to się wszystko rozbiło potem na dwa nurty. Oni z sobą z jednej strony współpracowali i w zasadzie do dnia dzisiejszego nie bardzo wiadomo czasami, kto w jakiej organizacji rzeczywiście działał, bo i należał i do Grunwaldu, i do KOP-u, i również do ZWZ-AK.
Moi rodzice znali się z Torunia, z gimnazjum z Królowej Jadwigi i no, chyba sympatyzowali ze sobą, ponieważ kiedy była cała historia związana z tworzeniem się Komendy Obrońców Polski, to moi dziadkowie udzielili gościny tym wszystkim szarżom wojskowym, które tworzyły niejako Komendę Obrońców Polski. I mamie mojej i ojcu powierzono też zadania dość takie poważne, jak na młodego chłopaka, który skończył podchorążówkę w Grudziądzu i dziewczynę, która w końcu była nastolatką jeszcze, to takie zadania, jakimi obarczono moich rodziców, no to były niezwykłej wagi i bardzo, bardzo poważne.
Honorata należała do tego pionu wojskowego. Ona miała przydzielone jako zadanie problematykę łączności realizować, być emisariuszką tego KOP-u, to znaczy zakładać nowe komórki organizacyjne, problematykę wywiadowczą, w tym głównym zadaniem jej było dokumentowanie i zbieranie informacji na temat zbrodni hitlerowskich popełnionych przez Niemców na ludności bydgoskiej. Była młodą dziewczyną, 18-letnią. No a tak odpowiedzialne zadanie miała powierzone. No i to zadanie obligowało ją do tego, żeby podróżować co jakiś okres czasu do Bydgoszczy. Były tu bowiem z nią skontaktowane dwie piątki, które gromadziły te informacje podstawowe. Później w oparciu o te informacje i informacje piątek toruńskich opracowywane były meldunki, które trafiały do Komendy Głównej KOP, a stamtąd do generała Sikorskiego. Niezależnie od tych działań prowadziła ona również działalność informacyjną, polegającą na tym, że zajmowała się kolportażem prasy. To była gazeta Polska Żyje, o takiej nazwie. Często pomagali w kolportażu również kolejarze polscy, którzy nadal byli zatrudnieni na kolei. I stąd jej znajomości były również z kolejarzami. Często musiała dokonywać podróży, a nawet musiała przekradać się przez granicę, przerzucać ludzi ściganych przez Niemców tutaj z terenów naszych do guberni. Bo tam jak gdyby było odrębne państwo, była granica państwowa, ścisła kontrola i ścisła inwigilacja.
Niezwykle ważna była rola kobiet. Przecież nie byłoby konspiracji, gdyby nie kobiety. Dlaczego? Kobiety to cała sieć legalizacyjna, kwatery, sanitariuszki, łączniczki, a więc łączność, o której się mówi, że jest nerwem konspiracji. Nie byłoby konspiracji, gdyby nie łączność, gdyby nie zaplecze, a to zaplecze bardzo często właśnie organizowały kobiety. Dosyć często jest tak, jeśli chodzi o konspiracje, nie tylko ten z okresu II wojny światowej, że tworzący jakieś sieci konspiracyjne na swoje łączniczki wybierają często osoby, z którymi łączyła jakaś więź emocjonalna, swoje partnerki. Ale to również był taki proces w drugą stronę działający, że ze względu na przebywanie w określonych miejscach, wspólne zagrożenie, wytwarzała się nawet, jeżeli wcześniej nie było tych stosunków partnerskich, wytwarzały się takie bardzo silne związki emocjonalne pomiędzy członkami różnych struktur konspiracji, a właśnie łączniczkami czy osobami, które organizowały kwatery i zaplecze.
Ze wspomnień Witolda Lędziona. W połowie grudnia 1939 roku zostałem wezwany do Warszawy na spotkanie z dowództwem krajowym wywiadu KOP. Najpierw z panią pułkownikową, a następnie z inżynierem, gdzie otrzymałem formalną nominację na szefa wywiadu KOP na Pomorze Gdańskie. Zmieniły się kontakty i struktura działalności organizacyjnej. Odtąd również Honorata Modrzyńska spełniała dość ważne funkcje. Utrzymywała łączność z sekretarzem komendanta Zelbtschutzu i poprzez dwie swoje piątki informowała zainteresowanych na przykład o mającym nastąpić aresztowaniu czy wysiedleniu. Zorganizowała też jako jedyny łącznik z Warszawą własne punkty przejścia przez granicę.
Władysław Jędrzejewski, pseudonim Ustoja, był łącznikiem między Komendą Okręgu Pomorskiego a Komendą Główną KOP-u. Wiosną 1940 roku, w nieznanych nam do tej pory okolicznościach, prawdopodobnie aresztowany, poszedł na współpracę pełną z Gestapo i w zasadzie już jesienią 1940 roku można mówić, że KOP przestał w zasadzie istnieć. Tylko te grupy, które nie zostały aresztowane, one włączyły się potem do działalności innych organizacji. Mówię o jesieni, ale w zasadzie te aresztowania zaczęły się już w marcu 1940 roku. Te aresztowania rozpoczęły się na terenie Torunia, związane były z taką młodzieżową organizacją Batalion Śmierci. Okazuje się, że z tą organizacją miało powiązania wiele różnych osób wchodzących do innych struktur konspiracyjnych. I Szarych Szeregów, i KOP-u, i Związku Walki Zbrojnej. A w związku z tym aresztowania, które rozpoczęły się w stosunkowo niewielkiej organizacji lokalnej, szybko przeniosły się jak gdyby na inne struktury lokalne organizacji ogólnopolskich.
Dowódca tych batalionów śmierci został ujęty przez Niemców i pod wpływem tortur ujawnił wszystko, co tylko wiedział. No i wówczas nazwisko Honoraty się pojawiło również i nastąpiła dekonspiracja, o czym ona jeszcze nie wiedziała w tym momencie. Pracując w wywiadzie i mając kontakty z Zelbtschutzem, udało się jej pewnego razu pozyskać informacje o mającym nastąpić aresztowaniu w Toruniu około 20 półżydów. No i jedno nazwisko tutaj uległo zapamiętaniu spośród tej dwudziestki, a mianowicie państwa Taborskich, gdzie pani Taborska była dentystką, mieszkała przy ulicy Mostowej, zgodnie z zachowaną relacją, do której udała się Honorata, żeby ją ostrzec, a ona myślała, że ona jest jakimś konfidentem względnie nasłaną osobą przez Gestapo i nawet początkowo usiłowała ją z mężem zabić. No ale później, kiedy się okazało, że to jest ze szczerego serca podane ostrzeżenie, no to uszła z tego tytułu z życiem. Któregoś razu, już po tym fakcie, Honorata przebywała u rodziców, była tam również Eugenia, a znam to z opowieści mojej babci, Babcia opowiadała, jak to cudem uratowała Honoratę od być może śmierci nawet. Bowiem pewnego razu Honorata po kąpieli rozczesywała swoje włosy w pokoju sypialnym przed toaletką, kiedy nagle pukanie do drzwi, no i wołanie Aufmachen, otwierać. Przedstawili się Geheimestatspolizei, rewizja będzie, bo czy jest tu Honorata? No babcia na wszelki wypadek powiedziała, nie, nie ma takiej tutaj osoby, absolutnie. A gdzie jest? No nie wiem, gdzie. No to Niemcy wlecieli do mieszkania, przelecieli pokoje, tam tych dziewczyn było dużo. No i zauważyli tą czeszącą się, ale nic nie mówili, tylko skierowali się jeszcze na sprawdzenie budynków gospodarczych. Babcia szybko ukryła Honoratę w łazience, w której znajdował się taki loszek wodociągowy. Można było podłogę, klapę otworzyć, tam ją schowała, a w jej miejsce posadziła Eugenię Modrzyńską i kazała jej rozczesywać włosy. Genia mówi, po co ja mam to robić? Mówi, nie pytaj nic, tu siadaj, cały czas tu byłaś. No i Niemcy po chwili wracają i zaczęli już wówczas ściśle inwigilować poszczególne osoby, kto kim jest. No ale mówią, ta, która tu się czesze, to była inna. To nie jest ta sama. Jak to, mówi babcia? Toż to jest ona. Cały czas się czesze, widocznie inaczej miała zaczesane włosy, jak tu wchodziliście. To jest ta sama. No, a Honoraty nie ma? Nie ma. Niemcy w końcu uwierzyli, odpuścili. No i w ten sposób Honorata tym razem uratowała swoje życie. A ponieważ miała swoje dokumenty, takie in blanco, pozyskane w drodze tej pracy wywiadowczej od Niemców, zdeponowane u Eugenii, no to z tych dokumentów skorzystała i wówczas wypisała je na nazwisko Elżbieta Trzebiatowska i przez pewien okres czasu tymi dokumentami się posługiwała. Ale Niemcy byli na jej tropie i jakimś sposobem również to nazwisko zostało zdekonspirowane. Trzeba było gwałtownie uciekać z Torunia bez dokumentów. No a wszystkie dworce w tym okresie czasu zawsze były obstawione przez żandarmerię, agentów niemieckich w cywilnych ubraniach. No i w tej sytuacji takiej trudnej postanowiła się przedostać do Warszawy. No udała się na dworzec, tam się porozumiała z maszynistą parowozu i on ją ukrył w węglarce. A znam tą historię z jej osobistych opowiadań, bo mówiła, że było to najbardziej traumatyczne przeżycie, przerażające przeżycie w jej życiu. No i w tej węglarce podróżowała z Torunia do Kutna, no ale kiedy pociąg dojeżdżał już do stacji, maszynista i pomocnik zauważyli, że perony są obstawione przez Niemców i że odbędzie się szczegółowa kontrola. No i powiedzieli mu, Honorata, wyskakuj, bo za chwilę będzie po tobie. Wyskoczyła z przeciwnej strony peronu z jadącego jeszcze pociągu. No i zaczęła uciekać, ale Niemcy zauważyli tą ucieczkę, zaczęli wołać, halt, stać! No ale ona śmigała jak ta sarna, dobiegła do płotu przez jakąś tam lukę w płocie. Przedostała się na zewnątrz i zaczęła pędem uciekać, a pogoń ruszyła za nią. No i teraz biegnąc zauważyła, że przed jednym z budynków stoi kolejarz. No i podbiegła do niego i poprosiła o pomoc, że Niemcy ją ścigają, jak ją dopadną, to ją pewnie zabiją. Kolejarz był Polakiem, więc bez chwili namysłu ukrył ją w swoim domu. No i tam przenocowała. No a następnego dnia znowu bez dokumentów przekradła się do Warszawy. Po przybyciu do Warszawy zameldowała się u pani takiej tajemniczej, pani pułkownikowej, która stanowiła jej kontakt. Zmieniono jej pseudonim, a mianowicie od tego momentu już zaczęła nazywać się Marią albo Martą Hall. Zamieszkała razem ze swoim pozornym bratem, Witoldem Lędzionem, który już też wycofany był do Warszawy ze względu na pościg Niemców i rozesłane listy za nim gończe.
Ze wspomnień Witolda Lędziona. Jako rodzeństwo zamieszkaliśmy przy ulicy Narbuta 27. Jeszcze czterokrotnie wyjeżdżałem do Torunia z różnymi zadaniami. W czasie podróży ostatniej przyjechała do naszego mieszkania jedyna wówczas łączniczka Jackowska z wiadomością o nowych aresztowaniach. Honorata na jej prośbę zmieniła mieszkanie, a następnie dla zmiany dowodu wzięła fikcyjny ślub z Janem Stępniem i pod nazwiskiem Marty Stępień przetrwała okupację. Odtąd urwała się nasza znajomość aż do 1945 roku.
Niemcy ponownie trafili na jej ślad i ten pozorowany brat przyjął nowy pseudonim Zakonieczny, wyjechał z Warszawy do Zwolenia, gdzie jednak dopadli go mimo wszystko Niemcy. Poddawany był rozlicznym torturom Gestapo w Warszawie i w Grudziądzu. Następnie skierowany został do obozów koncentracyjnych, gdzie przesiedział całą wojnę w Stutthofie, Oświęcimiu. No i pamiętam, że jak przyjeżdżał do babci, bo później oni zawarli związek małżeński, to jak się rozbierał, żeby się położyć spać, całe plecy miał poorane bliznami od bicia w czasie przesłuchań. Natomiast Honorata też musiała się ponownie zakonspirować, no i na polecenie organizacji zawarła pozorowany ślub z panem Stępieniem. Cała ceremonia się odbyła, ale to wszystko było na niby tylko po to, żeby ukryć jej tożsamość. A była ona bardzo cennym współpracownikiem Komendy Obrońców Polski, bowiem ze względu na biegłą znajomość języka niemieckiego pełniła rolę wywiadowczą w wielu instytucjach, a w jednej z nich ta instytucja dystrybuowała kenkarty, w oparciu o które można było ustalić, kto jest Volksdeutschem, to znaczy już zdeklarowanym współpracownikiem niemieckim. No a ponieważ ona działała w tym kopie, a następnie w Palu, kontrwywiadzie, no więc było to bardzo konieczne. Później przeznaczono ją do jeszcze bardziej traumatycznych zadań. Wchodziła w skład plutonów egzekucyjnych, które wyłapywały zdrajców, no i wykonywały wyroki śmierci. Ona była przepiękną dziewczyną, zgrabna, filigranowa, o fiołkowych oczach. Przepiękna. Ona była tym wabikiem. Ona miała polecenie wojskowe, że ma po prostu podprowadzić daną osobę w określone miejsce, żeby można było dokonać egzekucji. To było dla niej tak traumatyczne, że przy czwartej egzekucji już nie wytrzymała, załamała się nerwowo. Mimo że ten, który był skazany, nie wart był dalszego życia, bo był zdrajcą i wielu Polaków wydał na śmierć, to jednak być tym egzekutorem, no to trzeba mieć nie lada hard ducha i odporność.
Kiedy wykonano czwarty wyrok śmierci, ona się załamała się psychicznie i tak jak mówił mąż, po prostu miała potem z tym duże problemy. Mówimy akcja likwidacyjna, były to niekiedy wyroki wydawane przez wojskowe sądy specjalne, to wszystko było lege artis, ale jednak osoby, które brały w tym udział, były normalnymi ludźmi, po prostu nieprzyzwyczajonymi do widoku śmierci, urazów różnych wywołanych strzałami. Musiało to po prostu wywierać wpływ na wrażliwą psychikę.
Może była trochę zbyt młoda, może była zbyt ładna, może dlatego to wszystko miało taki wpływ na nią. Bo to są rzeczywiście sytuacje, kiedy no ja sobie nie wyobrażam, żebym mogła stanąć na jej miejscu, chociaż też nie mam słabego charakteru, ale pewnych rzeczy nie wiem, czy bym była w stanie zrobić. Tu mama była rzeczywiście bohaterką, ale takich bohaterek na Pomorzu było więcej. Mama przeniosła się prawdopodobnie na ulicę Złotą i robiła paczki żywnościowe, które przekazywała, ja nie wiem, głowę bym dała, że to chodziło o getto, ale również chodziło o wszystkich tych, którzy byli ścigani, poszukiwani. To tak mogę powiedzieć.
Tak zbliża się kres okupacji, wybucha powstanie. W tym powstaniu bierze ona czynny udział, walczy w ramach PAL. Ten PAL to była Polska Armia Ludowa, ale to nie była Armia Ludowa komunistyczna, tylko to było zbrojne ramię PPS-u. Powstanie dobiega kresu, jej udaje się uratować życie. W roku 1945 wraca początkowo do Bydgoszczy, a później do Torunia. Tu spotyka się ponownie z Witoldem Lędzianem, który po Oświęcimiu został skierowany do Flesburga, o ile dobrze pamiętam, no ale przeżył tą gehennę całą i niewolę. I później następuje między nimi zbliżenie i jako pierwsza para w tej nowej Polsce zawierają związek małżeński w Bytowie pod numerem 1.
Działalność moich rodziców, ona nie istniała w naszym domu rodzinnym. Myśmy o tym za dużo nie wiedziały. Takich rozmów u mnie w domu w ogóle nie było. Rodzice, jeśli rozmawiali o wojnie, to rozmawiali wyłącznie po niemiecku, chociaż padały takie słowa jak Monter, Nil, Gurt. Ja nie miałam pojęcia, o co chodzi. No ale po jakimś czasie, jak już byłam starsza, to ja sobie po prostu umiejscowiłam, że to jest dokładnie słownictwo Powstania Warszawskiego i to ściśle Komendy Głównej jeszcze w dodatku. Więc byłam przekonana, że mama walczyła w powstaniu, mając jakieś na pewno kontakty z Komendą Główną AK. Natomiast na temat Komendy Obrońców Polski, to ja się dopiero dowiedziałam od taty. Na krótko przed swoją śmiercią wręczył mi wydanie książki Ruch oporu na Pomorzu. Ja wyczuwałam po prostu jakąś tajemnicę wokół mamy i to, że ona nie mówi na temat wojny, czasami tylko tata wspominał, to wynikało prawdopodobnie z obawy, żebyśmy za dużo się nie dowiedziały. Bo dzieci są tylko dziećmi, prawda? I potrafią różne rzeczy zupełnie inaczej zinterpretować, a każdemu chętnemu opowiedzą najczęściej, bo dzieci takie są. Więc w ten sposób to chyba nas chroniła przed wiedzą o wojnie.
Ja z nią miałem kontakt bardzo taki bezpośredni w latach 50., bo w tym okresie ona pomieszkiwała w Toruniu, tam u dziadków, ja tam też mieszkałem. No i czasami jakieś takie rzeczy dotyczące jej osoby opowiadała mi. Była ona osobą bardzo utalentowaną pod względem artystycznym. No gdyby nie wojna, to stałaby się jakąś Coco Chanel, bo miała wielki talent w kreowaniu nowej mody. Miała talent rzeźbiarski. No ale po zawarciu związku małżeńskiego jej mąż się uparł, że ona nie będzie pracować, bo on tu jest głową domu i on będzie starał się o dom, a ona ma się zajmować gospodarstwem domowym. I na tym poprzestawała. Dopiero pod koniec swojego życia podjęła pracę zawodową.
Na pewno się trochę męczyła w domu w roli gospodyni domowej poniekąd. Była wybitnie uzdolniona artystycznie. Miała niesłychaną łatwość tworzenia dzieł, które, no bo ja wiem, ja bym to nawet porównała do jakiejś szkoły takiej mody pani Ewy Minge, bo to było coś tak nieprawdopodobnie oryginalnego, rzeczy, które tworzyła mama, że po prostu w dawnych latach, a ja mówię o latach 50., 60., bo ja je doskonale pamiętam, miała nieprawdopodobną wyobraźnię artystyczną. Tworzyła nie tylko stroje, bo miała oczywiście maszynę Singera, na niej tam szyła i to po prostu przechodziło wyobraźnię, bo w sklepach nic nie było. A mama siadała do maszyny i potrafiła wyczarować garsonkę, ręcznie haftowany płaszcz, robiła biżuterię skórzaną, potrafiła nawet projektować meble, potrafiła zrobić nawet abażur. Tych talentów miała bardzo dużo. Poza tym no, była taką osobą, która koniecznie chciała się uczyć.
W rozmowie była zawsze zwięzła, krótka, coś w niej było takiego wojskowego, konkretnego. Widać było, że ona miała z wojskiem i z organizacją do czynienia, nie musiała nic nawet na ten temat mówić, bo nie opowiadała nigdy o swojej działalności organizacyjnej. No jedynie mnie kiedyś opowiedziała o tej ucieczce tym pociągiem, gdzie z duszą na ramieniu ledwo uratowała życie, bo gdyby ją dopadli Niemcy, no to byłby koniec. Niestety w roku 73 zmarła, no bo te przeżycia wszystkie wojenne, one jednak się odcisnęły na niej i mimo, że nie dawała po sobie poznać nigdy, że jakieś ma tam problemy z tym, to jednak te sprawy ją drążyły.
Dla mnie to był szok kompletny. W przypadku delikatnej, wrażliwej osoby, no po prostu stało się w sumie nieszczęście, bo mama w latach 70. ona takie miała stany chyba depresyjne, trochę chodziła po lekarzach, trochę te leki w końcu pomieszała, przedawkowała i to się tak w sumie skończyło nieszczęśliwie, że odeszła w 73 roku nagle, niespodziewanie. Ja miałam totalnego pecha, bo ja całe życie szukałam zapisów na temat działalności mamy, bo ja wiedziałam, że coś przede mną jest ukryte. I tych zapisów szukałam, posługując się nieprawdziwym pseudonimem okupacyjnym mamy, czyli szukałam pod Marta Modrzyńska, a to tymczasem mama nie miała w ogóle takiego pseudonimu. To było imię pierwszej siostry, która zmarła zaraz po urodzeniu. I to po prostu mama nam rzuciła na odczepnego niejako. Jak zapytałyśmy, czy miała jakiś pseudonim, bo padło takie pytanie, powiedziała, że miała pseudonim Marta. I oczywiście ja szukałam przez wiele lat tej Marty, niczego nie znalazłam. Przekopałam się przez literaturę, niczego tam nie znalazłam. I w momencie, kiedy Wiesiu sięgnął do historii rodziny, pojawiła się też kwestia, że warto byłoby może sprawdzić w archiwum pomorskim, czy czegoś nie ma. I proszę sobie wyobrazić, że to Wiesław Modrzyński pierwszy dotarł do tego pakietu, który po prostu był zastrzeżony zapiskiem, taką klauzulą, że tylko do rąk najbliższej rodziny. I to, co napisał mój tata, a czego nam nie pokazał nigdy, to dopiero mogłam przeczytać. To ja się dowiaduję w ostatnich latach, teraz.
Honorata, która działała w tej organizacji, nigdy tego nie robiła interesownie, żeby coś oczekiwać, czy żeby oczekiwać jakieś nagrody, czy nawet podziękowania. Uważała, że to jest jej obowiązkiem, to co robiła.
Była na pewno osobą niezwykle heroiczną, niezwykle odważną i niezwykle prawą. Jest to dla mnie wielka duma i tak mi smutno, że dopiero teraz, po latach, pewne rzeczy mogą ujrzeć światło dzienne.
Historię Honoraty Modrzyńskiej opowiedzieli jej córka Jolanta Adamska, bratanek Wiesław Modrzyński oraz profesor Andrzej Gąsiorowski z Uniwersytetu Gdańskiego, autor książki Komenda Obrońców Polski, Okręg Pomorze. Dokumenty ze wspomnieniami Witolda Lędziona pochodzą ze zbiorów Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu.
Zadanie Bohaterowie realizowane jest przez Fundację Generał Elżbiety Zawadzkiej we współpracy z Polskim Radiem PIK i finansowane w ramach umowy 796/P/DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
To był reportaż pod tytułem Honka o Honoracie Modrzyńskiej, jednej z siedmiorga dzieci Anieli i Damazego Modrzyńskich, patriotycznej rodziny o bardzo ciekawej historii zresztą. O tym już nie powiedziałam w reportażu, ale dodam tutaj, że siostra Honoraty, Eugenia, z narażeniem życia ukrywała Honoratę podczas wojny. A ciekawe historie dotyczą też innych sióstr, które podobnie jak Honorata miały talenty artystyczne, tyle że nie w modzie jak Honorata, a w aktorstwie. Jej starsza siostra Helena była aktorką i śpiewaczką operową, a grała m.in. w serii komedii o przygodach pana Anatola, gdzie wcieliła się w postać Maniuśki, żony Anatola, którego zresztą grał jej rzeczywisty mąż Tadeusz Fijewski. Z kolei młodszą siostrę Urszulę znają państwo z roli Jagienki w Krzyżakach.
Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, huh, huh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win, oh, oh. Under everything, just another human being, oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, nothing you would take, everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. I come cleaner. Nothing you would take. Till I die, meet you on the other side.
W dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Adriana Andrzejewska-Kuras. Do usłyszenia.
here.